Wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
Cały czas mamy do czynienia z badaniem odporności naszych systemów obrony powietrznej. Ja bym nigdy nie wprowadził stanu uspokojenia w tym zakresie. Rosja wstępuje szczebel po szczeblu na drabinie eskalacyjnej. Eskaluje coraz bardziej w tym aspekcie.
W zeszłym tygodniu trzykrotnie podrywano polskie myśliwce, ponieważ nad Bałtykiem pojawiły się rosyjskie samoloty wywiadowcze. Od teraz do 19 w całej Polsce można będzie usłyszeć syreny alarmowe. Uspokajamy i przypominamy, to testy mają przygotować obronę cywilną na sytuacje kryzysowe. A więcej o tym wie Jakub Medek.
Ćwiczenia potrwają od rana do wieczora i będą polegać na symulowaniu przelotu nad poszczególnymi województwami niebezpiecznego obiektu. Anna Kowalska z Biura Prasowego Białostockiego Ratusza zapowiada, że o rozpoczęciu ćwiczeń na danym obszarze poinformuje specjalny alert.
I mieszkańcy poszczególnych regionów otrzymają go w odpowiednim momencie na swoje telefony komórkowe poprzez specjalną aplikację.
Jak rozpoznać sygnał rozpoczynający alarm, wyjaśnia inspektor Michał Mazurczyk z Biura Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Jest to sygnał modulowany, trwający 3 minuty, natomiast odwołanie tego alarmu to będzie sygnał ciągły, trwający 3 minuty.
Służby apelują do mieszkańców w całym kraju, by otrzymanymi alertami dzielili się z sąsiadami, szczególnie tymi, którzy nie korzystają chociażby ze smartfonów. Jakub Medek, TOK FM.
Rząd zajmie się dziś projektami ustaw o górnym limicie zarobków w publicznym systemie ochrony zdrowia i kontroli czasu pracy lekarzy, a także o jawności zawierania umów na świadczenie usług dla szpitali. Są one odpowiedzią ministra zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy na kryzys w systemie opieki zdrowotnej, który rozpalił opinię publiczną i polityków ze zdwojoną siłą, między innymi po ujawnieniu przez media nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie i niebotycznych wynagrodzeń części lekarzy. O czym więcej, Tomasz Fęska.
Patologie systemu ma wyeliminować górny limit zarobków 240 zł za godzinę, nałożony na lekarzy obowiązek pracy w szpitalu przynajmniej na pół etatu, jawność wyników konkursów na świadczenia dla placówek oraz brak zgody dla nich na zawieranie umów z lekarskimi spółkami. Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda chce, by przepisy obowiązywały od nowego roku.
Zakładamy, że ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku, ale zobaczymy, jaki będzie proces legislacyjny. Bardzo się cieszę, w związku z tym, że jest tak duże poparcie i są to pomysły z różnych stron, liczę na to, że uzyskają akceptację powszechną.
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiadał gotowość szybkiego procedowania ustaw. Otwarty pozostaje problem dziury w budżecie NFZ-u, która wciąż sięga 14 miliardów złotych. Tomasz Pęskę, TOK FM.
Oprócz tego resort zdrowia pracuje również nad przyspieszeniem pracy nad tak zwaną e-kolejką, obejmującą zapisy na zabiegi planowe i objęciem centralną e-rejestracją wszystkich 39 specjalizacji lekarskich do końca przyszłego roku. Maksymalnie na termometrach dziś 21 stopni. Parasol przyda się na pewno. W całej Polsce będzie padać przez cały dzień.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Maciej Kluczka, zapraszam na wtorkowy poranek TOK FM, 21 dzień lipca. Szanowni Państwo, może niektórzy z Państwa zaczynają właśnie pracę, może niektórzy z Państwa do niej zmierzają. Przed niektórymi z nas być może kolejny dzień spotkań w biurze, pracy przy biurku z kolegą czy z zespołem w terenie i może to wszystko przyprawia niektórych z nas o ból głowy i westchnienie. Znowu muszę się z nimi użerać. Nawet jeśli tak jest, to mam dla Państwa dobrą wiadomość. Inni mają gorzej, a ci inni to politycy Prawa i Sprawiedliwości. W ich klubie parlamentarnym, który przecież liczy ponad 200 osób, atmosfera jest tak napięta jak przysłowiowa plandeka na Żuku. A dodatkowo robią to nie w zaciszu biura czy poselskich gabinetów, a publicznie, w mediach, w internecie. Tłem historii jest oczywiście ultimatum prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego, który do czwartku dał czas Morawieckiemu i jego ludziom na zwinięcie sztandarów Stowarzyszenia Rozwój Plus. Ale grupa Morawieckiego nie zamierza tego robić. W wywiadzie politycznym TOK FM Krzysztof Szczucki mówił, że organizowane z wielkim rozmachem na ostatni dzień lipca spotkanie Stowarzyszenia Rozwój Plus odbędzie się. Spotkanie przy grillu się odbędzie.
Odbędzie się. Odbędzie się 31 lipca. Miało być i będzie organizowane przez Stowarzyszenie Rozwój Plus.
A działania Przemysława Czarnka i jego grupy opisał jako próbę kopiowania Grzegorza Brauna.
jeżeli to ma być monolit i jeszcze taki monolit, który jest udowaną Konfederacją Korony Polskiej, no to my się na to nie zgadzamy. Chcemy Prawa i Sprawiedliwości.
Ale to według pana jest w PiS-ie taki pomysł, by próbować kopiować Koronę Grzegorza Brauna?
To gołym okiem widać, że niektórzy próbują to robić, panie redaktorze.
No,
między innymi.
Tak było w piątek, a w weekend politycy PiSu nie szczędzili sobie słów krytyki. Kacper Płażyński skrytykował działania Mateusza Morawieckiego, jego wpis wywołał reakcję Marcina Horały. Doszło nawet do publicznego wypominania sobie prywatnych, trudnych historii rodzinnych. Dalej było jeszcze gorzej. Dzielicie zamiast łączyć, mówi Płażyński, a Terlecki dodaje, niektórzy z naszych kolegów chcą wykazać się gorliwością, a prezes nie szanuje lizusów. Nie akceptuje tego języka, odpowiada Sasin. Patryk Jaki mówi, Horała nie pierwszy raz, rynsztok. A Szymon Szynkowski-Welsenk do Patryka Jakiego, przeproś, nie awanturuj się, nie rób bałaganu. Jaki odpowiada, że reprezentuje najsłabsze struktury partii, a na końcu usłyszeliśmy zjedz Snickersa i stul pysk. To ostatecznie napisał Mariusz Chłopik do Dariusza Mateckiego. Jak więc państwo słyszą, jest źle. Jeśli PiS byłby korporacją, to zapewne w firmowym kalendarzu byłoby już zaplanowane spotkanie z psychologiem i ekspertem do rozwiązywania konfliktów. Dział compliance miałby pełne ręce roboty. Ale to PiS. Zobaczymy, czy prezes jeszcze nad tym panuje. My postaramy się dziś skupić nie tylko na wewnętrznych sprawach PiSu. Wszystkie strony już się tego konfliktu raczej wypowiedziały, a w czwartek upływa termin ultimatum, więc pewnie pod koniec tygodnia sprawdzimy, co w PiSie piszczy. Ale jeszcze chwilkę o innym ważnym polityku PiSu, o byłym ministrze obrony i obecnym szefie klubu parlamentarnego. W tygodniku Do Sieci z tego tygodnia w wywiadzie mówi, że do czasu wyborów PiS będzie pracować nad programem i tam jednym ze sztandarowych punktów będzie wyjście Polski z systemu ETS, czyli systemu handlu emisjami. Oczywiście w razie wygranej Prawa i Sprawiedliwości. I warto te słowa od razu zweryfikować. To oczywiście jest niemożliwe bez wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Ale nawet gdyby się jakoś udało to zrobić, to wtedy wpadniemy w mechanizm CBAM, panie ministrze, panie pośle, który nakazuje producentom spoza Unii wyrównywać i kompensować przewagę konkurencyjną właśnie wynikającą z tego, że nie są objęci systemem ETS. Więc bez zmniejszania emisyjności naszej energetyki, nawet w zupełnie tym teoretycznym scenariuszu wyjścia z tego systemu, nadal byłoby to dla nas bardzo uciążliwe finansowo, a po więcej takich sprawdzonych informacji na temat systemu ETS zapraszam też i wszystkich chętnych słuchaczy i pana posła Błaszczaka do audycji Macieja Zakrockiego w podcastach TOG FM, najnowsza audycja właśnie o tym. A dzisiejsza prasa pisze między innymi o zmianie w Wielkiej Brytanii. Kolejny premier. Brytyjscy publicyści kpią nawet, że najbardziej stałym elementem brytyjskiej polityki jest w ostatnich latach kot Larry, zatrudniony jako oficjalny myszołów w siedzibie przy Downing Street. Trudno się z tą opinią nie zgodzić, bo najnowszy premier Zjednoczonego Królestwa będzie już siódmym premierem od 2011 roku. Ale na temat nowego premiera bardzo ciekawy jest dzisiejszy komentarz w Rzeczpospolitej na drugiej stronie od Jędrzeja Bieleckiego. Pisze o nowym premierze, że jest zdecydowany, dla wielu może nawet charyzmatyczny i ma na swoim koncie niezwykłą transformację Manchesteru, dziś jednego z najbardziej dynamicznych miast kraju. Andy Burnham w swoim programie zwraca uwagę na problemy Brytyjczyków, które trapią ich od lat. Chce się skupić na odbudowie infrastruktury kraju, zmianie systemu edukacji i modernizacji służby zdrowia, decentralizacji. Brytyjczycy oczekują jednak szybkich zmian. Kraj nie może się otrząsnąć cały czas po traumie Brexitu. Stagnacja gospodarcza trwa już tak długo, że nie da się wykluczyć, iż pod koniec tej dekady poziom życia w Polsce przewyższy ten na wyspach. Z nową siłą rosną też separatyzmy i to jednocześnie i w Szkocji, i w Irlandii Północnej, a rynki finansowe tracą zaufanie do zadłużonego po uszy kraju. Poprzednik Bernama, Starmer, w lipcu 24 odniósł w wyborach parlamentarnych zwycięstwo dla Partii Pracy, jakiego nie widziano od czasów Tony'ego Blaira. Ale wystarczyły dwa lata, by ta przewaga w sondażach kompletnie wyparowała. Złożyło się na to niezdecydowanie premiera, szczególnie jeśli chodzi o jego relacje z Donaldem Trumpem, a pomni katastrofy Brexitu wyborcy postawili na populistyczne ugrupowanie Reform UE Nigela Farage'a. No ale ten wybór jest, jak pisze Jędrzej Bielecki, i zaskakujący, i paradoksalny, bo przecież chodzi o człowieka, który pchnął właśnie Wielką Brytanię do referendum rozwodowego, a dziś domaga się jeszcze większego odcięcia od Brukseli, a wracamy do tej sytuacji, że właśnie trauma po Brexicie i coraz wyższe koszty życia na wyspach to jest jedna z głównych bolączek Brytyjczyków. Z kolei kilka stron dalej, także w Rzeczpospolitej, można przeczytać o tym, jak gorąco będzie w Stanach w najbliższych miesiącach, jeśli chodzi o politykę, bo w listopadzie wybory tak zwane połówkowe do kongresu. No i prezydent Donald Trump nie tylko, że kontynuuje szerzenie mitu o wyborach, które były poprzednio według niego sfałszowane, nierówne i tak dalej, to stawia konkretne kroki, podejmuje konkretne decyzje, a przynajmniej próbuje tak, by za pomocą dekretów wykonawczych oraz osobistych wpływów w agencjach federalnych w bezprecedensowy sposób zmieniać zasady właśnie wyboru do kongresu w 2026 roku, tak by oczywiście zapewnić wygraną swojej partii. Departament Sprawiedliwości zażądał, aby poszczególne stany przekazały bazy danych wyborców, a Trump oświadczył, że chce, by kontrolowany przez republikanów rząd federalny znacjonalizował organizację wyborów. A w sprawach wyborczych stan jest wykonawcą działań rządu federalnego, stwierdził Trump. Ale prawda jest jednak taka, że konstytucja USA powierza kontrolę nad organizacją wyborów władzom stanowym, a kongresowi przyznaje uprawnienie do uchwalania federalnego prawa wyborczego. Nie przyznaje natomiast żadnych wyraźnych kompetencji w tym zakresie. Już Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego domaga się od Stanów zmiany sposobu przeprowadzenia wyborów, grożąc im utratą dziesiątek milionów dolarów właśnie na zorganizowanie i wyborów, ale także na inne działania, na przykład zapobieganie terroryzmowi. Najbardziej rażącym przykładem manipulacji systemu wyborczego są zapoczątkowane przez Trumpa rok temu zmiany granic dystryktów wyborczych, nie poparte na spisie ludności, które mają po prostu pomóc republikanom w utrzymaniu większości w kongresie po listopadzie. W rezultacie i Teksas, i Karolina Północna, i Missouri, czy Ohio utworzyły dystrykty dające już republikanom przewagę. Idzie walka o inne stany. Więcej w dzisiejszej Rzeczpospolitej. A jeszcze na koniec bardzo ciekawy wywiad z też zresztą w Rzeczpospolitej z doktorem Ludwikiem Błaszkiem z Inowrocławia. Z doktorem, przepraszam, Bartoszem Jakubem Myśliwcem, dyrektorem szpitala imienia Ludwika Błaszka w Inowrocławiu. Ja do tego wywiadu będę się odnosić w czasie naszej rozmowy o 8 z Wojciechem Koniecznym, senatorem i byłym wiceministrem zdrowia, ale pierwsze pytanie już teraz państwu zacytuję i odpowiedź jest bardzo ciekawa. Złożył pan wniosek do Rady Powiatu o obniżenie swojego wynagrodzenia. Dyrektorzy szpitali raczej nie podejmują takich decyzji. Czym się pan kierował? To przede wszystkim skutek bardzo trudnej sytuacji finansowej naszego szpitala, która z roku na rok się pogarsza. Ubiegły zakończyliśmy stratą w wysokości 52 milionów złotych. Musimy więc szukać wszelkich możliwych rozwiązań. Oznacza to również konieczność podjęcia trudnych decyzji dotyczących wynagrodzeń kontraktowych pracowników. Chcę wymagać od innych, muszę wymagać od siebie. No i w skali roku szpital zaoszczędzi na niższej pensji pana dyrektora 60 tysięcy złotych. To kropla w morzu potrzeb, ale uważam, że od czegoś trzeba zacząć. Są więc i takie przykłady, szanowni państwo, lekarzy, którzy ograniczają swoje zarobki. Za chwilę informacje o 7.20, po nich Urszula Pasławska z PSL-u.
Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Kochanie, napiłbym się kawy.
Dla pana latte na mleku sojowym z bezglutenową posypką i potrójnym szotem. A imię na kubku?
Kaśka, co ty do mnie rozmawiasz? Złotą wosebę mi zrób.
Mówisz i masz. Tradycyjnie jak zawsze. Złota od wosebę dla mojego stałego klienta. Prosto z serca i z Dino.
Oszczędź sobie porannych dylematów. Klasyczna woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
U cioci na imieninach ty uczta się rozpoczyna. Podjadła stu się ubina, tylko wątroba smutna jest. Proliver Cardio, przed ucztą się zawsze warto. Proliver wspiera wątrobę, a przy okazji serce też.
Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
Kochanie, napiłbym się kawy.
Latte na sojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
Kaśka, złotą wosebę.
Mówisz i masz. Twoja woseba. Kupiona w Dino.
Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 7.20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Premier Kanady Mark Carney twierdzi, że jego rząd jest gotowy do rozmów z USA na temat nowych amerykańskich ceł, ale jak zastrzegł, będzie przede wszystkim chronić gospodarkę kraju. USA nałożyły wczoraj dodatkowe 50% cła na część kanadyjskich towarów. Carney podkreślił, że to, co administracja USA określiła mianem dyskryminacji amerykańskich towarów przez władze w Ottawie i czemu uzasadniono wprowadzenie nowych taryf, to tylko odpowiedź Kanady na wcześniejsze działania USA. 5 osób zginęło w rzece w Ohio, gdy pospieszyły na ratunek pływakowi, który nie był w stanie utrzymać się na powierzchni. Osoby, które wskoczyły do wody, by udzielić pomocy, same znalazły się w niebezpieczeństwie. Do wypadku doszło w niedzielę. Zginęły 2 kobiety i 3 mężczyzn. Chile ogłasza stan wyjątkowy na północy kraju. To w związku ze sztormem, który już zabił co najmniej 5 osób. Ogłoszenie stanu wyjątkowego podyktowały silne ulewy, które utrudniły zapewnienie podstawowych usług. W wielu miejscowościach brakuje prądu oraz wody pitnej. W TOK FM czas teraz na sport.
Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Marii w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
Michał Waszkiewicz, zapraszam. Rozpoczyna się kolejna odsłona serialu pod tytułem Polski klub walczy o awans do Ligi Mistrzów. W tegorocznym odcinku mamy wyjątkowo dwie główne role, a w nich Lech Poznań i Górnik Zabrze. Mistrzowie kraju na początek zmierzą się na wyjeździe z Orchus, a wicemistrzowie w Stambule z Fenerbahce. Wiemy, że będzie ciężko, mówi kapitan Górnika Erik Janża.
Bardzo ciężko. W ogóle nie myślę o wyniku. Myślimy tylko o tym, żeby zagrać lepsze spotkanie niż ostatnio. I oczywiście przyszliśmy tutaj, żeby powalczyć. Przyszliśmy tutaj żadną białą flagą albo coś takiego. Po prostu mamy pewność siebie, że jesteśmy dobry. Pierwszy cel nam musi być taki, żeby nie stracić szybko bramki, bo No, bo potem będzie dużo, dużo trudniej.
Mecz Lecha w Danii o 19, a Górnika w Turcji o 20. Wielka feta w Madrycie. Prawie 2 miliony kibiców powitało na ulicach stolicy piłkarskich mistrzów świata. Hiszpania w finale mundialu pokonała Argentynę 1-0, a trener Luis de la Fuente podkreślał podczas fety, że to zasługa całej drużyny. Mamy szczęście mieć 26 fantastycznych ludzi, którzy są również fantastycznymi piłkarzami, najlepszymi na świecie. To dla mnie zaszczyt móc nimi kierować, tak samo jak dzielić tę chwilę z moim sztabem szkoleniowym i wszystkimi, którzy pracują dla dobra reprezentacji. Ale przede wszystkim nie zapominajcie o jednym, tak jak mówiłem 2 lata temu, razem jesteśmy silniejsi. Niech żyje Hiszpania. Głośno było także na ulicach Buenos Aires, bo Argentyńczycy mimo porażki w finale powitali swoich piłkarzy również jak bohaterów. Koszykarz reprezentacji Polski Aleksander Balcerowski może dołączyć do europejskiego giganta. Środkowy doszedł do porozumienia z Unicaja Malaga w sprawie rozwiązania kontraktu, który miał wygasnąć dopiero za 2 lata. A teraz jego usługami zainteresowana jest przede wszystkim utytułowana Barcelona. Rozstawieni z numerem 1 Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson przegrani z Francuzami Tituanem Droguetem i Kirianem Jacquetem 6-7-1-6 w pierwszej rundzie debla turnieju ATP w portugalskim Estoril. Zieliński był jedynym polskim tenisistą startującym w tej imprezie. A w TOK FM za chwilę prognoza pogody.
Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl. Sponsorem programu jest Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold.
To będzie pochmurny dzień, nieco słońca może pojawić się na zachodzie i na południu. Najmocniej będzie padać w północnej połowie kraju. Termometry pokażą od 17 stopni na północnym wschodzie, przez 19 w centrum i do 22 na zachodzie.
Sponsorem programu było Dino Polska, sieć polskich marketów oferujących kawę Woseba Mokka Fix Gold. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Już za momencik, 7:25, a z nami Urszula Pasławska, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy zawiodła się pani na prezydencie Karolu Nawrockim?
Wielokrotnie mówiłam o tym, że ostatecznie zawsze może zwyciężyć polityka i tak się stało w tym przypadku.
W przypadku ustawy o statusie osoby najbliższej.
W przypadku ustawy o statusie osoby najbliższej wykonaliśmy ogromną pracę, również szacunkiem do prawej strony sceny politycznej. Nigdy do tej pory ustawa, która regulowała związki nieformalne, nie zaszła tak daleko. Szkoda.
A czy, bo była pani w Radzie przy prezydencie parlamentarnej Radzie, teraz opuściła pani to gremium, zresztą z drugą posłanką PSL-u, ale skoro już panie tam były, a prezydent mówi, uzasadniając swoje weto, że podpisałby jakąś inną wersję ustawy, nie do końca precyzując jaką, ale która by nie była, jak to ujmuje prezydent, quasi małżeństwem, to może warto jeszcze byłoby tam chwilę dłużej zostać i zapytać, o co prezydentowi chodzi.
W polityce najważniejszą sprawą jest wiarygodność. Ja niejednokrotnie mówiłam, że moją misją w Radzie Prezydenckiej jest dialog w kontekście ustawy o statusie osoby najbliższej, rozwiewanie wątpliwości, dyskusja przede wszystkim z otoczeniem prezydenta, chociaż też nie jest tajemnicą, że rozmawialiśmy o tym z panem prezydentem. Ta misja została zakończona. W tej kadencji wydaje się, nie ma przestrzeni do innych regulacji. Nie wiem, jaką decyzję marszałek podejmie w kontekście głosowania weta prezydenta, bo może się tak złożyć, że on jeszcze trafi do Sejmu, ale to jest decyzja prezydium Sejmu. Trzeba być po prostu, wydaje mi się, jednoznacznym w swoich poglądach. Ja mam poglądy liberalne, cofnęłam się również w kontekście tej ustawy. Naprawdę zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. To nie jest weto, które zmienia rzeczywistość, bo związków nieformalnych jest w Polsce coraz więcej. 1/3 dzieci rodzi się właśnie w takich rodzinach. W związku z tym...
To weto jest, tylko po prostu tej rzeczywistości nie widzi. W sensie sprawia, że prawo nie będzie widzieć.
Nie widzi. Nie widzi, chociaż pan prezydent widzi taką potrzebę i rozmawialiśmy o tym, że trzeba wprowadzić takie zmiany, które pomogą społeczeństwu. Miał wiele możliwości, miał różne instrumenty, również na etapie już końcowym przekazania ustawy do prezydenta, mógł ją skierować do Trybunału, mógł rozważyć taki scenariusz, podjął najprostsze, najszybsze i najgorsze rozwiązanie.
A wracając do kwestii odpowiedzi parlamentu ewentualnej na to weto, czy według pani jest sens próby przegłosowania tego weta, odrzucenia weta prezydenta, czy raczej na taki ruch parlament większość sejmowa nie powinna pójść?
Ja myślę, że to ma charakter polityczny i warto przypominać złe decyzje prawej strony sceny politycznej. Przypominaliśmy kwestię sejfu, ustawy o aktywnym rolniku, która była bardzo potrzebna dla polskich rolników, która również została zawetowana przez pana prezydenta Karola Nawrockiego i warto przypominać, kto ponosi pełną odpowiedzialność za zawetowanie ustawy
o statusie osoby najbliższej. Czyli taki gest polityczny nie byłby zły.
Uważam, że trzeba o tym przypominać. To nie wiąże się z żadnymi kosztami, to się wiąże również z konsekwencją polityczną i determinacją polityczną. Mhm.
A dlaczego z państwem na tych spotkaniach u prezydenta, także nie w ramach Rady Parlamentarnej przy prezydencie, ale też po prostu w takim spotkaniu tuż przed decyzją prezydenta w sprawie ustawy, nie było z państwem, czyli z panią i z Krzysztofem Paszykiem polityków lewicy? Przecież też Krzysztof Śmiszek i Robert Biedroń chcieli spotkania z prezydentem w tej sprawie, to może warto było wtedy wykorzystać tę okazję i pójść razem, bo to trochę wyglądało tak, jakby to była PSL-owska ustawa, bo tylko pani ją firmowała przed prezydentem.
Panie redaktorze, bo to jest ustawa, która została wypracowana wspólnie. Znamy ustawę o związkach partnerskich przygotowanych przez Lewicę i ustawę o statusie osoby najbliższej przygotowanej przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Wspólna praca i połączenie tych dwóch regulacji dało nam ostateczny efekt. W związku
ale to
z
jak
tym,
wspólna praca, to też wspólna wyprawa do Pałacu Prezydenckiego.
Graliśmy na różnych fortepianach. Okay. Kto inny, jak nie centroprawica, mogła podjąć próbę dialogu z prawicą, radykalną prawicą, no Polskie Stronnictwo Ludowe i my tak się umówiliśmy również w koalicji.
Czyli to tutaj była próba niedrażnienia prezydenta, żeby nie widział zbytnio polityków lewicy, tak?
Nie, pani minister Kotula podjęła również wiele działań, które zmierzały do tego, aby znaleźć większość, zarówno podczas pracy Komisji Nadzwyczajnej, której byłam przewodniczącą, to naprawdę była bardzo merytoryczna komisja z przestrzenią dla różnych wrażliwości. Każdy mógł się wypowiedzieć w tej sprawie. Absolutnie każdy zapraszana była, również Kancelaria Prezydenta i wielokrotnie korzystała z tego zaproszenia.
Tak, pani minister Sochę była. To była.
Proszę zauważyć, że media specjalnie się tym nie interesowały, bo był tak duży spokój i tak duża merytoryka i nikt sobie nie pozwolił na emocje czy zbyt drażliwe słowa po to właśnie, aby szukać zgody w tej regulacji. Naprawdę byliśmy w stanie posunąć się w wielu sprawach.
Gdy rozmawialiśmy jeszcze z politykami różnych opcji koalicji rządzącej przed decyzją prezydenta, to czasami mogłem usłyszeć, że jeśli będzie weto prezydenta, jeśli prezydent zgłosi wątpliwości właśnie, że chociażby wspólne rozliczanie podatkowe już zbliża tę instytucję statusu osoby najbliższej do małżeństwa zdaniem prezydenta, no to może warto jeszcze wykonać jeden test, wykroić coś jeszcze z tej ustawy, tak już bardzo minimalistycznej i wysłać jeszcze raz prezydentowi, żeby sprawdzić, jakie są jego intencje. Według pani może tak koalicja zrobić, czy nie ma sensu?
Był na to czas. Takie decyzje podejmuje się na wniosek, na konkretną propozycję. Takie propozycje nie padły ze strony Pałacu Prezydenckiego. Właściwie to do tej pory nie usłyszałam żadnego konkretu, oprócz takich wypowiedzi, że jest to ustawa, która uderza w małżeństwo, czy narusza 18 artykuł Konstytucji, ale w jakim aspekcie, w którym momencie byliśmy, zresztą rozmawialiśmy o na dużym poziomie też szczegółowości, ponieważ znamy ustawę z Katarzyną Kotulą jak własną kieszeń i naprawdę gotowe byłyśmy odpowiedzieć na każde pytanie podczas różnych etapów prac w takim konsensusie i konfrontacji, bo my również, mogę powiedzieć, oceniamy tą współpracę wspólną znakomicie. To była bardzo dobra, merytoryczna praca.
To kończąc ten temat, czy podoba się pani plan przede wszystkim Lewicy, ale też części Koalicji Obywatelskiej, by teraz jak najbardziej skupić się na skutecznej transkrypcji rejestracji małżeństw zawartych w innych krajach Unii Europejskiej, oczywiście małżeństw jednopłciowych, tak żeby z tej transkrypcji jak najwięcej praw wynikało. Nie tylko ZUS, ale właśnie Katarzyna Kotula w TOG FM zapowiedziała, że chce naciskać Ministerstwo Finansów, żeby wspólne rozliczenia podatkowe były możliwe. Czy PSL jest za tym?
I to jest ciekawy aspekt całej tej sprawy, ponieważ pan prezydent Karol Nawrocki, wetując ustawę, wziął pełną odpowiedzialność za transkrypcję małżeństw zawieranych za granicą, małżeństw jednopłciowych. Nasza ustawa dawała przestrzeń i konsumowała zarówno wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i część wyroków TSUE. Dzisiaj, kiedy nie ma żadnego pola i żadnej możliwości, aby je zrealizować na mocy naszej ustawy, będzie dokonywana transkrypcja. To jest dosyć niestabilna konstrukcja prawna. Tutaj prawnicy będą musieli zastanowić się nad wykładnią przepisów prawa, no bo nie zmienia się rozporządzeniami, wyrokami sądów nawet, prawa. To są decyzje zawsze jednostkowe i to są decyzje zawsze indywidualne. To bardzo komplikuje proces i no, ma również swoich przeciwników, jeśli chodzi o konstrukcję prawną. Tutaj się trzeba nad tym bardzo dobrze zastanowić i to będzie oczywiście proces, który będzie tworzony również w oparciu o przepisy, o wyroki sądów, o pewną praktykę
sądową. Według pani nie powinien tego procesu i rozszerzania ewentualnych tych uprawnień blokować?
Przede wszystkim wyroki sądu będą tutaj decydowały, a nie rząd. Natomiast bliska mi jest opinia, że jednak ma to charakter rejestracyjny. W związku z tym rejestracja przez państwo jak najbardziej jest wymóg. Natomiast w kontekście decyzji podatkowych czy wszelkich innych, ważne jest, aby te decyzje czy te działania były systemowe, bo nie wyobrażam sobie innej decyzji u mnie na Mazurach, innej na Podkarpaciu. Czy urzędów stanu cywilnego, czy urzędów podatkowych, czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
To na koniec dwa krótkie pytania typowo polityczno-personalne. Czy Unia Centrum to naturalny koalicjant wyborczy PSL-u przed wyborami najbliższymi?
Unia Centrum powstała po to, aby uporządkować swoje formalne sprawy. Ma charakter aktywistyczny, lewicowy. Bardziej uważam, że pasują do partii Razem niż do centroprawicy. Ponieważ to są, tak, to jest partia Centrum jest oczywiście elementem naszej koalicji. Natomiast poglądami i takimi działaniami przede wszystkim kierowanymi przez Ministerstwo Klimatu, no raczej ukierunkowanych na taki sznyt lewicowy, aktywistyczny.
A gdy słyszy pani takie czasami prognozy publicystyczne, że Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony, ale też bliska współpracowniczka wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, mogłaby ewentualnie zostać szefową rządu przed wyborami, a Donald Tusk mógłby z tego fotela ustąpić? Można było o tym poczytać w niektórych tygodnikach. To jest science political fiction, czy niekoniecznie? Kibicowała
polityka.
Pani?
Znam Magdę Sobkowiak bardzo dobrze. Pracowała w PSL-u przez wiele, wiele lat. Jest naprawdę znakomitym fachowcem i dowozi sprawy, jak pokazał program Sejm. Kibicuje jej bardzo mocno w polityce. Wiele rzeczy jest możliwych. Czy taki format? No tutaj To jest trudne pytanie, ponieważ jednak premierami zazwyczaj byli ludzie o silnych pozycjach politycznych, techniczny dzisiaj resort Ministerstwo Zdrowia. Nie wiem, czy jest najbardziej właściwy z punktu widzenia dzisiejszej polityki, aczkolwiek są różne możliwości.
Do tej kwestii wrócimy już o 8 z Wojciechem Koniecznym w rozmowie, a za rozmowę z Urszulą Pasławską bardzo dziękuję, pani poseł.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam,
za chwilę informacje, po nich Marcin Józef Faciuk.
Autopromocja. Plan działania.
Wakacje w terenie to nie tylko odpoczynek, ale też kontakt z sytuacjami, które wymagają szybkiej reakcji i opanowania. Harcerstwo pokazuje, jak działać bez technologii, jak oceniać ryzyko i jak pomagać innym w warunkach ograniczonych zasobów. W planie działania sprawdzamy, czego uczy ta praktyka i dlaczego może być przydatna dla każdego. Plan działania już dziś, 13:40, Szymon Kępka. Serdecznie Państwa zapraszam.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy stan rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
Kochanie, napiłbym się kawy.
Dla pana latte na mleku sojowym z bezglutenową posypką i potrójnym szotem. A imię na kubku?
Kaśka, co ty do mnie rozmawiasz? Złotą wasabę mi zrób.
Mówisz i masz. Tradycyjnie jak zawsze. Złota od wasaby dla mojego stałego klienta. Prosto z serca i z Dino.
Oszczędź sobie porannych dylematów. Klasyczna woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji w Dino. Najbliżej ciebie.
Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.
U cioci na imieninach, ty uczta się rozpoczyna. Podjadła, stu się ugina, tylko wątroba smutna jest. Proliver, Proliver Cardio, przed ucztą się zawsze warto. Proliver wspiera wątrobę, a przy okazji serce też.
Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny. 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 7.41. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Ostatecznie zawsze zwycięża polityka. W ten sposób posłanka Urszula Pasławska, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, skomentowała w poranku TOK FM prezydenckie weto ustawy o statusie osoby najbliższej.
Wykonaliśmy ogromną pracę, również szacunkiem do prawej strony sceny politycznej. Nigdy do tej pory ustawa, która regulowała związki nieformalne, nie zaszła tak daleko. Szkoda.
Na pytanie o sens próby odrzucenia weta prezydenta przez Sejm posłanka odpowiedziała, że w każdym przypadku dobrym wyborem jest przypominanie wyborcom o złych decyzjach. Karola Nawrockiego. W całej Polsce mogą zabrzmieć syreny alarmowe. Tym razem nie chodzi o test systemu, ale ćwiczenie procedur w wypadku zagrożenia obiektami powietrznymi. Chodzi też o to, by uwrażliwić mieszkańców na tego typu komunikaty, mówi inspektor Michał Mazurczyk z Biura Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Ćwiczenie będzie polegało na tym, że na informacje o zbliżającym się potencjalnym obiekcie powietrznym będą w danych regionach naszego kraju włączane syreny alarmowe.
W alarmach mieszkańców będzie informował alert RCB oraz aplikacja Regionalnego Systemu Ostrzegania, mówi Anna Kowalska z Biura Prasowego Białostockiego Ratusza.
Mieszkańcy proszeni są o podzielenie się tą informacją z bliskimi, znajomymi, rodziną, zwłaszcza z tymi osobami, które mają ograniczony dostęp do mediów.
Sam alarm zostanie ogłoszony 3-minutowym modulowanym dźwiękiem syren. Odwołany natomiast będzie dźwiękiem ciągłym o takiej samej długości, a ćwiczenia potrwają do 19. Rośnie zadłużenie firm bankrutujących i będących w restrukturyzacji. Firmy, które w pierwszej połowie tego roku ogłosiły upadłość lub restrukturyzację, mają do oddania ponad 200 milionów złotych, czyli o ponad 1/4 więcej niż takie firmy rok wcześniej. Tak wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów. Autorzy raportu zaznaczyli, że statystyki dotyczące liczby upadłości nie oddają pełnego obrazu problemu, bo część właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych zamiast upadłości firmowej wybiera upadłość konsumencką, która nie trafia do tej statystyki. Dziś sporo deszczu pojawi się w wielu regionach Polski. Na północnym wschodzie mogą być burze. Na termometrach od 17 do 21 stopni.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Gościem poranka TOK FM jest Marcin Józef Aciuk, poseł niezrzeszony. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Spotkaliśmy się na Marszu Dumy Osób Niepełnosprawnych, który przeszedł ulicami Warszawy w sobotę. Był pan zdziwiony, zawiedziony, że był pan jedynym parlamentarzystą?
Szczerze mówiąc, z jednej strony tak, z jednej nie. Byłem zdziwiony, że nie było ani posłów, ani radnych z Warszawy albo z okolic. Przyszło naprawdę sporo osób, patrząc na to, że to był pierwszy marsz dumy. I to nie tylko z Warszawy osoby z niepełnosprawnościami, ale z całej Polski. Zarówno influencerzy, jak i osoby, które nie są tak mocno znane. Atmosfera była niezwykła. Walczą tak naprawdę o siebie, walczą o swoją społeczność, walczą o godność. Ten marsz został zorganizowany w miesiącu dumy. To się tak nazywa duma, to znaczy dumnym można być z czegoś, co się zrobiło, ale to jest akurat przełożenie z języka angielskiego Pride, czyli zarówno duma, jak i marsz, prawda? Więc przeszliśmy z Placu Zamkowego pod Kopernika, pod Pałac Staszica. Zatrzymaliśmy się na chwilkę przy Pałacu Prezydenckim. Między innymi walcząc o to, żeby w końcu ustawa o asystencji osobistej zaczęła być procedowana na komisji.
Ale to właśnie bardziej zadanie jeszcze Sejmu, czyli gmachu przy Wiejskiej, a nie tak. Pałacu Prezydenckiego przy krakowskim Przedmieściu. Tak. No właśnie, bo o tej asystencji osobistej mówili uczestnicy marszu, że czekają na to, bo to jest możliwość aktywizacji społecznej, kulturalnej, zawodowej, po prostu życiowej. Chodzi o to, że byłby zapewniony asystent osobisty w różnym wymiarze, oczywiście godzinowym, w zależności od stopnia niepełnosprawności itd., itd. Ustawa jest procedowana już od wielu tygodni. Zmieniają się pełnomocnicy rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami, a ustawa chyba utknęła?
Ustawa na to wychodzi, że utknęła. Co jest ciekawe, pani minister Nowakowska powiedziała na wprost, że ustawa o asystencji osobistej jest częścią KPO i musi być podpisana do końca września przez prezydenta. Na tą chwilę znajduje się na poziomie podkomisji, bo wróciła z poprawkami do podkomisji w lipcu. Miało być spotkanie komisji już, Komisji Polityki Społecznej, ale zostało odwołane na ten temat. Dokładnie. Nie widzę w planie póki co na ten Sejm, a mamy zaraz miesiąc przerwy. We wrześniu są tylko dwa posiedzenia Sejmu. Co prawda może komisja obradować poza posiedzeniami Sejmu. Ja jestem gotowy jako członek Komisji Polityki Społecznej przyjść, bo jak jest ten tydzień, miesiąc niesejmowy, kiedy nie ma posiedzeń, to nie oznacza, że my nie możemy pracować. To jest rzecz, którą naprawdę powinniśmy razem się zebrać i zacząć procedować. Tam są trzy projekty, prezydencki, poselski i rządowy, a bodajże rządowy jest wiodącym. Tam są różne rozbieżności, zarówno jeśli chodzi o próg punktowy, o to, czy 80 czy 70 punktów powinno decydować o tym, również ile godzin miesięcznie maksymalnie i inne jeszcze szczegóły.
Mm-hmm. Które jest dla osób szczegóły z niepełnosprawnościami najbardziej korzystne? Ten rządowy czy inny?
Trudno powiedzieć.
Każdy
ma swoje mankamenty, każdy chce coś dodatkowego uzyskać. Tutaj bardzo dużym przez pewien moment stoperem był minister finansów, który nie wyrażał zgody ze względu na to, że oczywiście wiąże się to z systemowym finansowaniem. Mhm.
W następnych latach, gdy kolejne grupy będą dołączać do tego programu, kilku miliardów chyba złotych rocznie. Ale z drugiej strony to też jest inwestycja. Właśnie osoby z tego marszu mówiły, że to jest inwestycja, bo będą mogły chociażby może w jakimś wymiarze pracować.
A to przede wszystkim jest i dla nich zarobek, inwestycja.
I podatki dokładnie dla państwa.
Dokładnie. Przede wszystkim to jest inwestycja. To jest projekt godnościowy. I tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli chodzi o prezydencki projekt, to jest projekt prezydenta Dudy jeszcze. Mhm. Natomiast między innymi to, co wybrzmiało, to jest właśnie godność i chęć do pracy oraz socjalizowania się, czyli wychodzenia na zewnątrz, brania udziału przez osoby z niepełnosprawnościami jako pełnoprawne, równe osoby w życiu zarówno społecznym, jak i w warunkach pracy dostosowywanie powierzchni miejskich do niepełnosprawności.
A według pana jaki może być powód tego, że w ubiegłym tygodniu posiedzenie komisji, która zajęłaby się tym projektem ustawy, się nie odbyło?
Znaczy oficjalnie wszystkie prace zostały zakończone na poziomie podkomisji. Dlaczego? Nie chciałbym zgadywać, czy jest to specjalne przedłużanie, bo jedna strona sporu politycznego mówi, mieliście czas 8 lat na ustawę o asystencji. Druga strona mówi, teraz specjalnie przedłużacie. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, myślę, że chodzi o finanse. Tak więc tutaj.
Okej, czyli może być kolejna próba uszczuplenia tej ustawy, albo nawet jej zablokowania przez ministra finansów, chociaż z drugiej strony, jeżeli jest w ramach KPO...
Jeżeli jest w KPO, to nie może być wyrzucona.
Słyszałem w Sejmie, że może to też chodzi o to, żeby posiedzenie komisji odłożyć może właśnie na czas powakacyjny, na czas września, bo szefową komisji jest posłanka Nowej Lewicy Katarzyna Uberhan, która ma ostatnio problemy w związku z tym, że ma być uchylony jej immunitet, bo oświadczenie majątkowe ma wady, CBA tak twierdzi, jest wniosek do prokuratura do Sejmu, ale też kwestia chociażby prawdopodobnie przywłaszczenia samochodu z leasingu i że po prostu pani posłanka nie chciałaby spotkać się z mediami przy okazji tego posiedzenia tej komisji. To może być fakt?
Znaczy, jeżeli to by było jednym z powodów, to by było najbardziej absurdalnym powodem, bo nie może sprawa indywidualna jednego posła czy przewodniczącej przysłonić ustawy godnościowej dla takiej rzeszy osób. Zawsze można wycofać się. Poza tym nie widzę, znaczy to nie jest żaden powód. Sprawy tak prywatne, tak indywidualne nie mogą wpływać na cały kształt ustawy i na procedowanie ustawy, tym bardziej, która jest w KPO.
Będzie pan pytać o termin najbliższy?
Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej będę pytać, jeszcze w tym tygodniu mam zamiar zapytać, bo istnieje możliwość, jeżeli nie zostanie zwołane, że 1/3 posłów złoży wniosek o pilne zwołanie komisji, czyli będzie możliwość zwołania po prostu takiej komisji.
Będziemy oczywiście przypatrywać się dalszym etapom tej kwestii, tego tematu. A drugi temat, związany bardziej z resortem edukacji, robi się bardzo gorąca dyskusja na temat likwidacji domów w czasów dziecięcych. Co prawda Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji, wczoraj w Radiu RMF mówiła, że nie chodzi o likwidację, tylko zmianę jakby działalności, sposobu funkcjonowania tych domów, że nie ma być tam finansowania edukacji, ale ma być zapewniony wypoczynek dzieci. Ale tylko powiedzmy słuchaczom, co to są za placówki? To są placówki, które przyjmują dzieci, młodzież na tak zwane zielone szkoły, czy coś innego?
I tak i nie. Po części tak, po części nie. Znaczy, to są placówki i trzeba od razu powiedzieć, że to jest kilkadziesiąt placówek. Dokładnie 24 placówki, z czego 10 publicznych, 14 niepublicznych.
W całym kraju, tak?
W całym kraju, gdzie pracują zarówno nauczyciele, jak i nie nauczyciele. To są placówki, które są stworzone dla dzieci potrzebujących, gdzie zarówno zabezpiecza się opiekę, wychowanie, jak i edukację tych dzieci. Zarówno mogą być realizowane przyjazdy typu zielona szkoła na krótszy moment, ale też na dłuższy. To nie jest sanatorium, natomiast to są miejsca, w których odpłatność częściowo jest finansowana przez państwo albo samorząd.
Czyli korzystają z tego szczególnie dzieci z mniej zamożnych rodzin.
Tak, jak najbardziej. Trzeba również zwrócić uwagę na to, że kilka z tych miejsc dostało podziękowania od pani minister Nowackiej za to, że przyjęli powodzian, dzieci po powodzi na Dolnym Śląsku, gdzie te dzieci mogły spokojnie uczyć się, kształcić i zdobywać oceny dokładnie w tych domach w czasach dziecięcych.
Tak.
To są idealne miejsca, które jak wchodzi teraz kompas jutra, to są idealne miejsca, gdzie można by realizować takie tygodnie projektowe, które są zaplanowane w nowej podstawie programowej, gdzie nauczyciele z tych domów czasów dziecięcych idą do muzeów, idą do lasu i realizują zarówno ścieżkę historyczną, lokalną, jak i przyrodniczą, a nauczyciele, którzy przyjeżdżają, opiekują się i kierują tym wszystkim. Takie jest zadanie nauczycieli i nie zgodzę się z panią minister, że nauczyciele dublują się, bo jest zupełnie inne zadanie nauczyciela zatrudnionego przez DWD, dom w czasów dziecięcych, a inne zadanie nauczyciela, który przyjeżdża z uczniami, z wychowankami. To są miejsca edukacyjne. I nie zgodzę się z panią minister, która mówi, że należy przestać finansować edukację w tych miejscach. To nie jest restrukturyzacja, to nie jest zmiana, to nie ma być schronisko, to nie ma być bursa, to nie ma być miejsce leczenia.
No bo właśnie, pani minister powiedziała wczoraj w cytowanym przeze mnie już radiu, że to finansowanie będzie, ale właśnie bez edukacji. Finansowanie tak, jak finansowane są schroniska, bursy i schroniska młodzieżowe.
Ustalmy, schronisko ma za zadanie w minimalnych warunkach dać tak naprawdę nocleg. Bursa ma jeszcze za zadanie przygotować miejsce do nauki, czyli tam nie ma edukacji. W domach w czasach dziecięcych jest edukacja, są nauczyciele i są zajęcia specjalistyczne, czyli również dla dzieci, które potrzebują wsparcia psychologicznego.
Czyli znowu chodzi o pieniądze.
Znowu chodzi o pieniądze, ale o jakich pieniądzach mówimy? Tak naprawdę mówimy o 30 milionach, czyli o 20 dobrych lekarzach, w cudzysłowie oczywiście. Rocznie. Tak więc to są w ogóle, to nie są żadne pieniądze, jeżeli chodzi o budżet ministerstwa, więc nie mówmy tutaj o jakichś pieniądzach. Te pieniądze mają być później przekazane na inne cele edukacyjne. Boję się, że to jest poszukiwanie pieniędzy na kompas jutra, czy na inne realizacje jakichś innych programów ministerstwa, no bo pan prezydent zawetował ustawy, które przekazywały pieniądze. Może to jest poszukiwanie, ale to nie w tą stronę.
Plan B na weto prezydenta w kolejnej sprawie?
No, na to wychodzi. Tutaj będą zwalniani nauczyciele, ponad setka nauczycieli, osoby nie nauczyciele. Jest likwidowany cały system domów czasów dziecięcych. Zamiast sprawdzić, co działa, co nie działa i ewentualnie później zadecydować. Znaczy ja idę do ministerstwa w piątek w ramach kontroli interwencji poselskiej, żeby sprawdzić, na ile rzetelne dane ministerstwo ma, bo z wczorajszego wywiadu pani minister niestety nie pokazała się wiedzą merytoryczną, jeśli chodzi o DWD.
A jeszcze zapytam o pana polityczną przyszłość. To pierwsza pana kadencja w Sejmie. Z zawodu jest pan nauczycielem, uczył pan w szkole w Łodzi. po tych 3 latach w polityce, jak pan patrzy na pracę Sejmu i swoją ewentualną przyszłość, będzie pan startować ponownie?
To wszystko zależy od tego, czy znajdzie się grupa, która na sztandarach będzie miała zarówno sprawy edukacji, tym bardziej edukacji zawodowej, oraz sprawy mężczyzn. Jeżeli ktoś będzie miał na sztandarach, ja jestem w stanie wesprzeć.
A które to
grupę.
Sprawy mężczyzn?
Ogólnie rzecz ujmując, chodzi mi o systemową dyskryminację, przepraszam. Okay. O systemową dyskryminację mężczyzn. Między innymi rozpoczęcie rozmowy o wieku emerytalnym, między innymi alienacja rodzicielska, między innymi bezdomność mężczyzn, między innymi luka edukacyjna. Ta więc jest naprawdę bardzo wiele. Konfederacja zaczęła w tym kierunku iść, natomiast jeżeli chodzi o Konfederację, niewiele zrobili, jeśli chodzi o sprawy mężczyzn.
Ale gdyby wnieśli te sprawy na swoje sztandary, to znalazłby się pan na listach wyborczych Konfederacji?
To jest bardzo duże gdybanie, tam jest o wiele więcej.
Ale nie wyklucza,
tam jest o wiele więcej problemów społecznych, z którymi mi nie po drodze, jeśli chodzi o Konfederację, między innymi podejście do społeczności LGBT.
A to z drugiej flanki, Partia Razem?
Tutaj już bardziej, jeżeli chodzi o Partię Razem, coraz więcej robią na temat mężczyzn, mówią oraz rzeczywiście robią, natomiast nie widzę sprawczości w ich działaniach.
Okej, okay, czyli poszukujący ewentualnie.
Poszukujący.
Sprzymierzeńców politycznych, Marcin Józef Aciuk, pan poseł, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę informacje o 8:00, po nich Wojciech Konieczny, senator Lewicy.
Reklama.
Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
Gabinet masażu, słucham.
Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
Cześć, a co się dzieje?
Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu.